Argentina.
Kolejna magia kina nadeszła. Dziękujemy, że jesteście z nami. Witają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Na przestrzeni naszych już wielu, wielu audycji poruszaliśmy się po różnych tematach, ale wydaje mi się, że...
Takim motywem przewodnim był jednak film zawsze.
Tak, tak. Na tym się skupialiśmy. Raz było trochę o grach, to nam trochę zajęło, bo trochę muzyki z gier, ja byłem zadowolony jak zwykle z siebie. Mój konik. Zwykle jednak wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał wziąć się za statystykę i policzyć filmy, o których mówiliśmy, to wydaje mi się, że 85%... Spróbujemy poprawić, zanim jeszcze dokończę?
Zaraz sprawdzę statystyki tutaj dokładnie. No, mów dalej.
Myślę, że około 85% filmów, o których rozmawialiśmy, to było kino zagraniczne. Kino polskie raczej... nie było elementem, nad którym my się specjalnie pochylaliśmy.
No, mieliśmy całą audycję poświęconą krótkometrażówkom z Gdyńskiego Centrum Filmowego, z Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
To prawda, to prawda. To o tym na pewno jeszcze przypomnimy, ale takiego, wiesz, kultowego albo wysokobudżetowego kina polskiego, tego za wiele nie było.
Tego nie było. No a dzisiaj wchodzimy w takich klimatach patriotycznych, nastawieni na
zdecydowanie nasze kino. Pogoda typowo polska za oknem. Tak. Nasz wewnętrzny humor też polski?
Polski? Nie wiem.
Nie, ja to bym się identyfikował może dzisiaj z słowackim.
Słowackim? Z Juliuszem?
Nie, ja byłem zawsze w obozie Mickiewicz. Jesteś w obozie Mickiewicz czy słowacki?
Nie lubię tego podziału, bo w ogóle...
Ale mnie nie obchodzi, czy lubisz ten podział. To jest jeden z podstawowych dyskusji na wszelkich lekcjach polskiego przez całą...
Nie. Postmodernistyczna natura mi nie pozwala zabrać głosu tutaj.
Uważam...
Ale ze słowackim, bo mówiłeś o kraju, o Słowacji, tak?
Tak, bardziej chodzi o jakiś taki klimat wewnętrzny.
To niedaleko ci do Polski w zasadzie.
To prawda, bo ja jestem blisko rzeczywiście, ale jednak...
Gdzieś poza tym.
Tak, troszeczkę na uboczu. Słuchaj, ja cię stąd nie wypuszczę, dopóki mi nie powiesz Mickiewicz słowacki.
Nie wiem. Jaki jest twój ulubiony białoruski film?
Ulubiony białoruski film?
Tak.
W życiu nie obejrzałem żadnego białoruskiego filmu. Oni produkują filmy? Pozwalają im?
Ja tutaj mam swojego faworyta, chociaż może troszeczkę oszukuję, bo to było w czasach Związku Radzieckiego, ale film jest białoruski, W niebo wstąpienie. To jest jeden z lepszych filmów, jakie widziałem.
Powiedz mi, Kamil, czy to jest tak, że ty oglądasz jakiś film z jakiegoś zakątka świata i potem przychodzisz, tylko żeby mnie...
Nie, ten film widziałem chyba z 2 albo 3 lata temu.
No to dobrze, że planujesz przyszłościowo, tak?
Tak, wiedziałem, że cię złapię na filmy białoruskie.
Wiesz, co masz zamiar zrobić. Ale to jest tak, że ty się łapiesz za to? Nie możemy zejść na to, że będziemy teraz o kinie europejskim. Dlaczego? To, co i jak, to będzie na inną audycję. Zostajemy przy Polsce. Jesteśmy w Polsce, nasz piękny naród, nasza branża filmowa, która się próbuje podnieść z kolan zeszłej dekady.
No rzeczywiście, ta zeszła dekada była taka dosyć znacząca w polskim kinie, bo...
Znaczy ta dekada już raczej, wydaje mi się.
Myślę, że tą dekadą, która była dla polskiego kina dosyć,
Ta, która nas powaliła na kolana, to było 2000-2010
chyba. Ubiegła dekada.
No ubiegła dekada.
No to mówię, że po ubiegłej dekadzie próbujemy się podnieść.
No, ja to powiedziałem. Dobra, bez znaczenia. Słuchacze będą wiedzieli, wezmą stronę, najwyżej się okaże, że ja jestem głupi. Lecimy.
Może się tak okazać, no co sobie powiedzieć.
Ha, ha, ha. O, patrzcie, teraz zatkało, teraz nie wiem jak kontynuować. Bardzo mi gratuluję.
Dobra, no ale trzeba przyznać obiektywnie, że polskie kino się zapisało dużymi zgłoskami w kartach historii kina światowego.
No trzeba przyznać, że w tych książkach, tych sławnych książkach w stylu 1000 filmów, które powinieneś obejrzeć i tym podobne, zawsze się chociaż 3 produkcje polskie znajdą.
Tak, no zresztą mówi się w świecie o czymś takim jak Polska Szkoła Filmowa, co już jest jakimś tam osiągnięciem polskiego kina.
No, z tego co wiem, to...
Nie
to,
mówi
to
się
pan...
o czymś takim jak Słowacka Szkoła Filmowa albo
no nie.
Czeczeńska Szkoła Filmowa, a mówi się o Polskiej Szkole Filmowej.
Pan Scorsese zawsze miał bardzo dobre zdanie o polskim
nie
kinie,
on,
z tego co
nie
pamiętam.
Nie tylko on.
Znaczy, na pewno wiem, że nie tylko on, ale Scorsese wydawał mi się takim... no nie wiem, no nazwanie go oratorem może być trochę mylne, ale tak mi się wydaje, że on był osobą, która tak bardziej otwarcie o tym mówiła dla całego świata. Bo jest o czym mówić. Jest o czym mówić rzeczywiście o polskim kinie. Ja z góry od razu przyznaję, że moja znajomość tego naprawdę starego, znaczy naprawdę starego, co dla kogo, ale już naprawdę z tych wcześniejszych dekad, właśnie tych, które wielu uznaje za najjaśniejsze naszej polskiej kinematografii, moja znajomość jest dosyć ograniczona.
No chyba mogę powiedzieć to samo.
Nie jest tego aż tak wiele i myślę, że na pewno są tytuły, które ja wiem, że będę musiał nadrobić, bo nie ma innej opcji.
No ale jeden z ulubionych filmów w ogóle, tak jak powiedziałeś, właśnie Martina Scorsese, pochodzi z Polski. To jest film Popiół i Diament.
Popiół i Diament wydaje mi się, że to jest najbardziej znany polski film na świecie. Wśród środowiska filmowego.
Na pewno, na pewno.
Wydaje mi się, że tak, bo możemy rzucać człowiekami.
Właśnie z żelaza, tak, z marmuru.
Ale wydaje mi się, że jednak Popiół i Diament tak się odbił, że to trochę jednak co innego.
Może dlatego, że jest trochę bardziej uniwersalny w swojej wymowie po prostu.
No tak, no to jest taka lekko, no, inspiracje Jamesa Deanowe tam.
Tak.
Więc to
Popiół i Diament można traktować swego rodzaju alegorycznie, tak? A jednak tutaj Człowiek z żelaza czy z marmuru ściśle odwołują się do tej naszej PRL-owskiej rzeczywistości. Więc on może trafić do szerszej publiki, gdzieś powiedzmy właśnie w tym świecie na wschód od żelaznej kurtyny, tak?
Myślisz, że tak jak Popiół i Diament się zapisał, tak się nasza Ida zapisze w historii?
No nie wiem, Ida to także jest bardzo dobry film. Ja byłem bardzo zdziwiony Idą.
Byłem bardzo zadowolony po obejrzeniu. Byłem bardzo szczęśliwy, że ten film wyszedł spod naszej polskiej ręki i rzeczywiście to był powód do dumy. To było coś naprawdę niesamowitego. I strasznie mnie cieszyła ta statuetka Oscarowa, bo był strasznie przyjemnym doświadczeniem.
Tak. Jest taki problem z wieloma dobrymi polskimi filmami, że one często dotykają tej problematyki, która sprawia, że na naszym podwórku nie wszyscy je odbierają jednoznacznie pozytywnie. No bo zauważ, że i Ida, i wcześniejsze filmy, jak, no, żeby przytoczyć na przykład Pokłosie, które też jest dobrym filmem.
Tak.
One nie były jednoznacznie pozytywnie odbierane przez jakieś kwestie historyczno-polityczne u nas, tak?
No ludzie lubią... Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, tak?
Nie, no bo to nie jest naszym celem, oczywiście.
Zdecydowanie, nie chcemy się mieszać w politykę, ale uznaję, że mieszanie polityki do filmu jest raczej średnim pomysłem i wydaje mi się, że dość mocno ograniczonym.
No tak, ale odwołując się do takich tematów gdzieś już na etapie myślenia o tworzeniu filmu, no nie ucieknie się od tego.
No nie, no mówiąc o myśleniu o tworzeniu filmu, ale potem, kiedy już jest to na tym fazie tylko odbiorcy, już się ta faza twórcza skończyła.
Tak, ale na pewno ciężko jest odebrać film pozytywnie, kiedy zupełnie nie zgadzam się z jakimś jego głównym założeniem. Chociaż z drugiej strony te wszystkie główne założenia, z którymi ludzie się nie zgadzają, były troszeczkę na wyrost wymyślane, myślę jednak.
Tak myślisz?
Tak, tak.
Czyli polskie kino...
Dużo było nawet interpretacji takiej negatywnej w tym wypadku.
Czyli ludzie po prostu chcą widzieć jakiś taki negatyw w tym wszystkim. Chcą, no, szukają sobie problemu.
Polaryzację, to dużo
dobra.
Ułatwia.
Skoro szukamy problemu, to ja myślę, że znajdziemy jakiś pozytyw i puścimy jakąś bardzo pozytywną piosenkę z polskiej kinematografii.
Thank you. przeszliśmy przez ten etap filmów kultowych, tak? Mm-hmm. Które znaczy, zapisały się gdzieś w historii kina światowego.
Przeszliśmy przez jeden segment, bo mamy drugi segment kina kultowego.
Tak, zahaczyliśmy się o ten segment, a jest drugi segment kina kultowego, z tym, że nie kultowego w skali świata, powiedzmy.
Zdecydowanie.
Tylko w skali naszej rzeczywistości, bo są w swojej wymowie bardzo mało uniwersalne, odnosząc się do pewnych konkretów, które mogą zostać zrozumiane tylko w odpowiedniej przestrzeni i w odpowiednim czasie jednak. Bo odnoszą się ściśle do rzeczywistości, którą niosła za sobą Polska Republika Ludowa.
I to była rzeczywistość, która pozwoliła nam popatrzeć na świat w tak, jakby ta rzeczywistość tworzyła tak surrealistyczne dla człowieka żyjącego w normalnym ustroju politycznym sytuację, że tam tak naprawdę tej komedii aż tak wiele nie trzeba było na siłę dodawać. Ona tam się sama tworzyła w tym wszystkim. Oczywiście mówimy o polskich cudownych komediach. Polskich cudownych komediach, zanim jeszcze ich nacisk wszedł na słowo romantyczne. Pojawiły się wielkie polskie gwiazdy aktorstwa, już nie wymieniając nazwiska, które były specjalistami od wyglądania ładnie.
Rafał, to nie jest problem na etapie aktorstwa, tylko na etapie jakiejś reżyserii, scenariuszopisarstwa.
Ale to prawda, tylko że takie filmy tworzyły takie gwiazdy.
Kreowały te gwiazdy, jasne. Ale myślisz, że gdyby ci aktorzy dostawali propozycje w dobrych filmach, to by sobie nie poradzili? Myślę, że w większości udźwignęliby temat. Pewnie nie wszyscy, ale trudno w tej chwili, się wypowiedzieć na ten temat.
Będę może trochę niekulturalny, ale czy wyobrażasz sobie na przykład Zakościelnego w jakiejś takiej poważnej, dojrzałej roli?
Myślę, że trochę go już przypisujemy do takich filmów, ale gdyby on zaczął karierę filmową troszeczkę w innym klimacie, to mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej.
Ale ja nawet nie wiem, czy on nie zaczął kariery filmowej wcześniej, tylko my po prostu go w ogóle nie pamiętamy.
Gdyby został szeroko postrzegany przez pryzmat jakiejś roli w dobrym, poważnym filmie. No niekoniecznie poważnym, bo dobry film nie musi być poważny. No.
Oczywiście, że tak. I właśnie o tym mówimy.
Jaki jest twój ulubiony film z tego okresu takiego barejowego, można powiedzieć?
Miś. W ogóle nie ma jakiejkolwiek dyskusji. I Miś, myślę, że jest nadal moim ulubionym polskim filmem w ogóle. Hmm. To jest film, który ja znam praktycznie na pamięć. I jakby znawstwo wszelkich tekstów jest wymagana do swobodnego rozmawiania w moim domu.
Do egzystowania w życiu w ogóle, tak.
Tak, no nie ma innej opcji, bo inaczej bym się po prostu nie dogadał z mamą i z tatą.
No, to dosyć taki bezpieczny wybór, myślę, bo ten Miś rzeczywiście chyba jest najbardziej kultowy ze wszystkich tych produkcji, których było sporo.
No trochę jest, no mamy
Poszukiwana. Chyba nie bezzasadnie jest najbardziej kultowy.
On jest po prostu naprawdę śmieszny.
Jest śmieszny.
Jest naprawdę śmieszny. Aż mi się zaczyna sama po prostu japa szczerzyć, jak tylko słyszę, jak tylko zaczynam sobie wspominać te kolejne sceny.
Ja wybrałbym trochę coś innego. To nie jest najlepszy film z tego okresu, ale który mnie chyba najbardziej bawi. To jest film Filip z Konopi. Mhm. Tak naprawdę ten film jest trochę zbiorem gagów gdzieś tam powiązanych w jakąś...
Ty wiesz, że ja nie widziałem?
Nie? Mm-mm. To jest koncept, w którym kamera przemierza tak naprawdę jakieś osiedle nowe w Warszawie, wybudowane gdzieś na dopiero co wysiedlonej wsi tak naprawdę, bo tak to wyglądało mniej więcej w tym czasie. Ta kamera przemierza sobie to osiedle, obserwuje bohaterów, którzy pojawiają się gdzieś 2-3 razy i obserwuje ich. To jest zbiór gagów, ale one są prześmieszne. Tam teksty są, dialogi pisane przez nieżyjącą już Marię Czubaszek i ona odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty tam.
Okej, dobra. Jest to interesująca propozycja. To ja myślę, że się cofnę od swojego jeszcze trochę w czasie, żeby mieć takie swoje honorable mentions, więc ja myślę, że na pewno trzeba o Rejsie. Rejs się wspomnieć,
no,
bo on...
podobny poziom kultowości do Misia, tak.
No tak, no, Rejs wykreował po części to kino. Rejs tą piękną wodą był źródłem, płynął od źródła i dawał życie.
Poleciałeś.
Musiałem.
Poleciałeś trochę.
Musiałem. I na pewno jeszcze chciałbym dodać Konopielkę.
Dlatego nie widziałem.
Chociaż Konopielka to jest historia polskiej wsi, na kompletnym uboczu tak naprawdę, pozbawioną zaawansowanej cywilizacji, która za czasów już właśnie rozwijającego się tego PRL-u musi zostać, chociaż ja nie wiem, czy to była Polska Republika Ludowa wtedy, musiałbym się przyjrzeć dokładnie datom, ale w każdym razie pozbawiona cywilizacji, w której decydują się, no, że tak być nie może, że trzeba tutaj zaprowadzić trochę porządek, i przyjeżdża nauczycielka. Przyjeżdża nauczycielka, która ma zacząć kształcić wioskowe dzieci, a w międzyczasie nasz główny bohater, z jednej strony wielki opozycjonista jakiegokolwiek postępu, powoli zaczyna mieć różne fantazje dotyczące właśnie tej przyjeżdżającej nauczycielki, coraz bardziej zaczyna świrować z tego powodu. I z jednej strony mamy film zabawny, pokazujący właśnie te realia, jakieś dziwne postacie oryginalne, kuśtyka takiego lekarza, który chodzi praktycznie przy jednej nodze, a drugą ciągnie za sobą. A z drugiej strony mamy właśnie taką ciekawą intrygę, nawet momentami oniryczną, która zaczyna się plątać koło takiego szaleństwa głównego bohatera, więc ja ci serdecznie polecam, a można się pośmiać.
No tak, wspomniałeś o filmie, którego akcja rozgrywa się na wsi. Przeważnie te absurdy PRL-u najłatwiej było obnażyć w konwencji miejskiej.
No jednak
ta struktura
tak.
Miejska po prostu obnażała te wszystkie absurdy, ale jeśli chodzi o taki film toczący się gdzieś na wsi, to możemy się cofnąć w czasie, jeśli chodzi o czas akcji, a nie czas powstawania filmu, do samych swoich.
To o samych swoich bardzo chętnie, ale myślę, że zaraz po przerwie.
No dobrze.
Na łąkach kaczeńce, a na niebie wiatr, a my na wojence oglądamy świat. Na łąki wrócimy, tylko załatwimy parę ważnych spraw. Może nie ci sami wrócimy do mamy ze szkolnych ław. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny.
Dobra, jesteśmy, tak jak wcześniej mówiłem, sami swoi to po przerwie, więc proszę, sami swoi. Oddaję mikrofon.
Sami swoi udowadniają, że sequel nie musi być dużo gorszy, jako jeden z naprawdę niewielu filmów.
A no oczywiście, oczywiście. I nie ma mocnych, i sami swoi, to jednak był taki, no przynajmniej na równi, myślę, tandem.
Tak.
To już pozostaje ocenie innych. Ale ja ci powiem, że te filmy, cała ta trójca, jak się nazywał ten trzeci?
Kogel-mogel.
Kogel-mogel jest Galimatias, czyli Kogel-mogel 2.
Pomieszałem znowu, tak. No.
O, panie.
Taki mi się zrobił w głowie Galimatias.
Nie możemy tego puścić, bo się okaże, że nic nie wiemy. Nie, no wiemy.
No wiemy. No to pomroczność.
Co było?
Kochaj albo rzuć.
Kochaj albo rzuć. No tak, trzecia jeszcze. Ale ja ci powiem, że ja jestem jedną z tych osób, która się tej kultowości, tej trylogii nie dała. Ja jestem osobą, która te filmy obejrzy, uśmiechnie się 2-3 razy, ale nie mam tego kultu, tego sąsiedzkiego ciągłego, no, sąsiedzkiej kłótni.
Okej, no bo to nie są jakieś wybitne filmy, też umówmy się.
Weź, was zliczują tutaj. Przyjdą i nas zlinczują.
No są dobre, są bardzo śmieszne, są prześmieszne, ale...
No tak.
Nie są wybitne jakieś...
Ale pozostały jednak, tak. W głowach i kiedy się myśli o tamtych czasach, to jest to niemalże synonimiczne z tym.
Dokładnie tak.
Ja myślę, że teraz potrzebny jest ten przykry moment, kiedy musimy powiedzieć o tym, co działo się ostatnio.
Znaczy, już?
Nie ostatnio, w sensie, co się działo w kinie w zeszłej dekadzie, w tej, w której rozwijał się...
Od 2000? Chcesz tu dojść? To jeszcze nie teraz.
Jeszcze nie teraz?
Ja powiedziałbym, że był jeszcze jeden etap,
no tak,
kiedy
no dobra.
Powstawały te polskie komedie, które nie były jeszcze komediami romantycznymi, gdzie można było trafić na coś bardzo śmiesznego, ale tam nie było specjalnie dobrych filmów.
Czyli mamy Killera.
Mamy Killera, który tutaj akurat bryluje dosyć.
Zdecydowanie
bryluje. Jakieś filmy pokroju Chłopaki nie płaczą, tak? Tego typu produkcje.
Tak śmieszny film.
Killer jest prześmieszny. Namawiam od 2 tygodni brata, żeby to obejrzał.
Twój brat nigdy nie oglądał Killera?
I się wzbrania.
Lej go na pyrkę.
Dostaję.
Łokieto masz mu sprzedać.
Tak,
od razu.
Nie chcę.
Że to jest niesamowite. Killerów 2 też na pewno nie obejrzę.
I to jest właśnie...
I gdzie mnie z tą gitarą? Czyli obejrzę dwójkę.
Co nie?
A, no też nie.
Też.
Dwójka jest delikatnie gorsza.
Ale niedużo. Gdyby nie było jedynki, to dwójka wciąż byłaby w porządku filmu.
Jakby te sceny, które są śmieszne, są tak samo śmieszne, ale tak. Te sceny, które nie są śmieszne, są mniej interesujące.
No tak, to się zgadza.
Tak bym to nazwał.
Ale to jest kwestia tego pociągnięcia wątku troszeczkę. Takiego może przerysowanego już bardzo, bardzo, bardzo. Mm.
Ale to są też takie filmy, które często są w telewizji.
No, to prawda.
I często jest tak, że jak człowiek rzeczywiście siądzie i obejrzy od początku do końca, nagle ma takie, a to było tu wcześniej?
To trochę znasz tak wyrywkowo,
no,
nie? Bo znasz teksty z tych filmów, jakieś
część kompletnie wypada z głowy.
No. Ale to były czasy, które wykreowały Czarka Pazurę, nie?
Tak.
Zupełnie.
Tak,
on wtedy grał w tych filmach naprawdę. On, tak jak teraz Ryan Gosling gra w co drugim filmie w 2017 roku, tak lata 90. to był Czarek Pazura.
Jak nic śmiesznego i...
Ale to nic śmiesznego, to jest akurat troszeczkę wyższy gatunek komedii, wiesz.
To prawda.
Wszystkie filmy opowiadające o Miałczyńskim, to jest troszeczkę wyższy poziom.
Znaczy,
wiesz
co, wyższy gatunek, wyższy poziom, myślę, żebym takimi słowami nie rzucał.
To są ambitniejsze filmy.
Ale czasem ta ambicja, ja nie wiem, czy w niektórych momentach na przykład Dnia Świra nie ma przerostu formy nad treścią.
Okej, no I Love You nie było najlepszym filmem.
No, więc...
Ale nic śmiesznego.
No nic śmiesznego jednak. No okej, okay, on ma ten strasznie smutny posmak, który nie opuszcza ani na chwilę
bardzo
tak naprawdę
smutny.
W tym filmie.
Jest taki troszeczkę metafizyczny, to co powiedziałeś, te motywy oniryzmu troszeczkę takiego, nie?
Te wszystkie filmy są depresyjne.
Nie wszystkie, mówię o tych... poważniejszych komediach.
No tak. Te poważniejsze
filmy
komedie,
o Adasie Miałczyńskim są po prostu smutne.
No właśnie.
O Adasie Miałczyńskim są smutne, tak. A nie wszystkie filmy o Adasie Miałczyńskim są komediami. Jest jeden film, który nie jest komedią. Nie pamiętam tytułu, ale on jest dużo mniej popularny.
A uznajesz, że Miałczyński jest jedną i tą samą postacią zawsze, czy jest tylko reprezentacją...
Nie, no oczywiście
jednego Polaka.
To jest taki troszeczkę Henry Czinaski, tak, od Bukowskiego, no, to jest taki alegoria twórcy, no, utożsamia się z jakąś postacią, po prostu jest nazywany w ten sam sposób.
To tak jak Geralt każdego konia nazywa płotką. Niespecjalnie.
Wspaniałe porównanie.
Nazywania konia z przyzwyczajenia. Nie, ja wiem o co chodzi, ale byłem ciekawy, bo ja pamiętam,
jednocześnie jest to poszerzenie tego bohatera, że to może być każdy z nas, tak? Bo tak wydaje nam się, on się zawsze nazywa tak samo, to jest jakiś tam Kowalski. A z drugiej strony jest to rzeczywiście troszeczkę ujednolicenie go i sprowadzenie do tej warstwy reprezentowania twórcy po prostu.
Albo też takiej reprezentacji Polaka po prostu, tej...
No tak, no to jest ta kwestia poszerzenia tej jednej postaci. No właśnie, bo to jednocześnie ten zabieg nazywania go za każdym razem tak samo jednocześnie rozszerza i zawęża.
Jakby to jest tak, jakby on rzeczywiście cały czas miał w głowie tego samego jednego człowieka, ale zdawał sobie sprawę, że tych elementów i historii, które chce opowiedzieć, nie jest w stanie połączyć w jeden...
Bo on cały czas ma w głowie siebie, ale cały czas ma też obraz typowego człowieka, Polaka.
Dlatego te filmy są bardzo ciekawe.
Tak.
I przez wielu nielubiane.
No, to dziwne.
Ale cóż. Nie każdy.
Motywy antropologiczne, po prostu zastanawiania się nad człowiekiem, jakby to rozebrać na części, to jest niesamowite.
Cześć, no nie każdy może wszystko lubić.
Nie, no jasne.
Dlatego ja myślę, że jednak cały czas wybrałbym tego najbardziej kultowego Killera jako mój ulubiony film.
A jeśli chodzi o muzykę z tych filmów w latach 90., to elektryczne gitary.
Przepraszam bardzo, a co tu się dzieje?
To edyt kręcimy.
To dlaczego ja nie gram?
Ale już!
To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę, nieco w ten film Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpłacę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Już tylko chwilę.
memory. Fine. Siara.
Nie chcę mi się z tobą gadać.
Okej, okay, wracamy po przerwie i przechodzimy do kolejnego segmentu polskiego kina. Na szczęście ta audycja jest audycją bardzo zdatną do recyklingu, bo zawsze jest bardzo wiele, o co można poszerzyć to wszystko. Ale teraz na szybko przejdziemy do tych czasów XXI wieku. Do tych czasów, w której nasza polska kinematografia parę razy się potknęła, przewróciła, wpadła do rowu. Wytarzała się w tym, co tam jest, wyszła, znowu wpadła i nie wyszła przez 10 lat.
No, jakby tak uogólnić polskie kino do jednej nitki, jednego trendu, no to troszeczkę ciężko w ten sposób myśleć o tym, no bo przecież wspomnieliśmy o tak dobrych filmach jak Ida właśnie na przykład.
Ale to już jest następne dziesięciolecie.
A, zamykamy się w dekadzie konkretnie.
No, tak? Powiedzmy, postarajmy się w tych wszystkich. Nigdy w życiu, tylko no, mnie kochaj. No,
tak.
I przykre jest
Szukam
to, że...
Szukam tam jakiegoś filmu, który by się wyłamywał z
No właśnie, i przykre jest to, że nawet jeśli taki był, to przytłaczająca ilość tego syfu, który po prostu tam ciągle był, no niestety sprawia, że nie za bardzo człowiek...
Może należy na to spojrzeć z troszeczkę innej strony.
A jeszcze nie wieczór nie był z tego dziesięciolecia?
No, nie pamiętam. Znaczy, no, bo na pewno były dobre filmy w tym okresie.
Na
nie?
pewno.
No, może nie tyle głośne dobre filmy, ale jakby spojrzeć na to z innej strony, że bardzo dużo złych filmów było zawsze, a po prostu w tym czasie nie mieliśmy szczęścia do robienia dobrych filmów, a statystyka złych filmów została, że tak powiem, zachowana.
Właśnie nie wiem, bo tak jak przyznajemy, że były tak, jeszcze nie wieczór, ale Chłopaki nie płaczą, to też jest to dziesięciolecie.
Jest okay. No tak, no te lata 90. były umowne.
No tak, no mam nadzieję, że wszyscy wiedzą po prostu, ciężko jest jakby usystematyzować w pełni ten podział. I to mi się wydaje, że rzeczywiście nie było aż tak wiele dobrych filmów.
No bo zawsze były paskudne filmy.
Nawał.
Chcecie obejrzeć naprawdę paskudny film z wcześniejszego okresu Polski?
No,
jest taki film, można go w całości obejrzeć na YouTubie, on jest tam w fragmentach, tam bodajże w kilkunastu częściach, tam kilkunastominutowych. To jest film Czarodziej z Harlemu z roku 89.
Ja słyszałem coś o tym filmie.
To nie jest czas w historii Polski, w którym robienie filmów mogło być jakimś priorytetem, powiedzmy, tak?
Mhm.
89 rok. To jest komedia, śmieszna, naprawdę, jest tak cudownie śmieszna.
Ale jest tak beznadziejna, że aż śmieszna?
Jezus, nie, no tak, właśnie, a to troszeczkę o tym mowa, żeby nakreślić. Tak, cofamy się w czasie. Przyjeżdża koszykarz ze Stanów do Polski grać w polskiej lidze w Tczewie.
Akcja to już dramat,
Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Znajduję tutaj dziewczynę i są prześmieszne perypetie związane z tym, że on nie wiadomo, czy ma grać w Tczewie, czy w Olsztynie i przepisy. No i żarty. Patrzcie, Murzyn. Wiesz, nie? Wtedy w Polsce jeszcze troszeczkę inaczej było.
I rozmawiałem ze sobą normalnie, jest wszystko okej i pan się odwraca i widzi, że to jest Murzyn.
Ojej. Tak, przechodzi przez Tczew i ludzie tak na niego patrzą i to jest zrobione, że to ma być śmiesznie, wiesz.
Ale
jak się na to patrzy z dzisiejszej perspektywy, już takiego troszeczkę nowocześniejszego społeczeństwa, tak, bardziej otwartego, no to wydaje się trochę żenujące i śmieszne przez przerysowanie. Bo ja myślę, że to już jeszcze wtedy, kiedy może byliśmy troszkę bardziej zamknięci, a to przez względy jakieś tam polityczno-społeczne, już wtedy to chyba było przerysowane, ale trudno mi się wypowiadać, bo nie byłem tam wtedy. No nieważne, wróćmy do pierwszej dekady XXI wieku.
Jak myślisz, co poszło nie tak? Dlaczego poszło nie tak?
Hmm.
Myślisz, że nagle zaczęliśmy się w jakimś stopniu zrównywać z Zachodem, z resztą Europy?
Pogoń za Zachodem mogła być tutaj takim czynnikiem.
Zachłysnęliśmy się, myśleliśmy, że możemy mieć swoje Notting Hill?
Największe filmy takie amerykańskie, te blockbustery, to przeważnie są jakieś filmy komediowe, romantyczne, nie? Nie mówię najlepsze filmy, tylko najgłośniejsze, najbardziej kasowe produkcje, najpopularniejsze, tak?
No to chyba sensacyjne.
Teraz tak mówisz, ale gdyby się cofnąć o te 10 lat, powiedzmy...
Może. Nie mam zamiaru się specjalnie kłócić w tej kwestii, bo to...
Nie wiem, to tak mi się wydaje po prostu, że był to jakiś wzorzec. Zresztą niech za przykład posłuży film Cats Vava na kanwie Cats Vegas. No. Ja nie uważam Cats Vegas za jakiś świetny film.
A, mi się po prostu przyjemnie przesiedziało.
Ani się specjalnie nie uśmiałem na nim, ani on nie jest jakiś merytorycznie bardzo fajny. Jest
ja
okay.
Kadzławy nie oglądałem.
Nie?
Jedyne, co jakby wiem o nim, jakby tak bezpośrednio od kogoś, to, że to był jedyny film, z którego mój drogi nauczyciel gitary Rafał Szyjer po prostu wyszedł w trakcie, uznał, że nie.
No, jeśli zapłacił za to i miał to oglądać, to...
Że woli czas spędzić w inny sposób, zdecydowanie.
Na przykład jakikolwiek inny.
Jakikolwiek. A pamiętasz, jak tak popularny film był Testosteron?
Tak, pamiętam.
Strasznie kiedyś. Z jakiegoś powodu, nie wiem, jakoś teraz wpadło mi do głowy to, że nic nie słyszałem o Testosteronie od dłuższego, naprawdę dłuższego czasu.
Co miałeś słyszeć? No, jest aż tak zły jak Kadzwawa,
no,
tak?
ale nie, że jest... Testosteron nie był taki zły.
Nie był taki zły, właśnie do tego chciałem przejść.
Ladies był tragiczny.
Tak, tak. No.
Ale testosteron
nie był tak
zły.
Fatalny, rzeczywiście.
Bardziej chodzi mi o to, że wiesz, że cały czas pojawiają się poranek kojota.
Ale poranek kojota to powiedzmy to już 90 bardziej, tak?
Tam no tak. To, które było uznawane za całkiem niezłą komedię akurat tego okresu,
no.
Zapomniane. Nikt specjalnie nie porusza tematu.
No bo gdyby to osadzić gdzieś indziej w kontekście czasów, kiedy powstawały lepsze firmy, to ten film by się chyba jednak bez echa przeszedł.
Tak? Myślisz?
No, okay,
bardzo niewykluczone. Bardzo niewykluczone.
To jest to, że po prostu jest ten sam koncept jakiejś komedii z tymi samymi aktorami na podobnych wątkach, z motywami romantycznymi, który po prostu jako jeden z tysiąca filmów nawet się udał. Był dobry, był okej. Okay. I radość przyćmiła wszystko.
Myślę, że możesz mieć rację i teraz tak naprawdę nie cofając się w czasie, to i tak tego nie sprawdzimy. Możemy mieć tylko swoje spekulacje dwóch tak. facetów, którzy uważają, że coś wiedzą.
Z perspektywy czasu.
Z perspektywy czasu trzeba pamiętać, że jednak polska muzyka filmowa tworzona przez polskich kompozytorów jest rozpoznawalna na całym świecie i tutaj teraz choćby jej przykład.
Tak jest.
Thank you.
powiedziałeś, że polska muzyka filmowa rozpoznawalna w świecie, ale też polska szkoła plakatu.
Oj, tak.
Robiła swego czasu.
Oj, tak, polska szkoła plakatu była jedną z najbardziej ukochanych.
Ludzie, którzy bardzo interesują się tematem, zbierają plakaty filmowe na całym świecie, naprawdę uważają polskie plakaty za perełki w swoich kolekcjach.
Trzeba przyznać, że nie wiem, czy ktokolwiek miał kiedykolwiek okazję się mu przyjrzeć, ale rzeczywiście polska myśl była w tej kwestii niezrównana.
Mi się zawsze bardzo podobało to, porównując plakaty gdzieś tam te zagraniczne z tymi polskimi tego samego filmu, że jeśli plakat stara się jakieś kwestie symboliczne przekazać, tak, za pośrednictwem nie tylko zdjęcia, obrazu, przekazać to, co może się dziać na filmie, ale gdzieś mieć jakieś swoje drugie dno, to ten polski plakat potrafi mieć jeszcze trzecie i czwarte dno, dodawać do tego plakatu coś.
No, zobacz, co teraz się stało.
Co się
mamy
stało?
Mamy wszystkie te same plakaty, jak każdy inny nudny kraj.
No, albo nawet gorzej.
No, tak jak wczoraj, gdy byliśmy razem w kinie z Kamilem i ubolewał nad tym, że plakat do filmu Milczenie, znowu wspominając pana Scorsese,
ma mniej zawartości symbolicznej niż plakat ten oryginalny.
Tak.
Gdzie w polskiej szkole plakatu zdarzało się często, że było odwrotnie.
No, ale wracając po części do plakatu, po drugiej zahaczając o coś innego, jest forma zapoznania się z polskim kinem, wartościowym polskim kinem w sposób no trochę odmienny. Istnieje coś takiego jak Gdyński Klub Filmowy, który jest częścią Gdyńskiego Centrum Filmowego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej. On, ten klub cudowny, organizuje eventy, w trakcie których pokazywany jest jakiś film z historii polskiej kinematografii, a następnie porozmawiać można z twórcami tego filmu.
Aktorami, reżyserami.
Tak, jest to świetna inicjatywa, a w samym GCF-ie możecie znaleźć właśnie kilka projektów, plakatów dla polskich filmów symbolicznych, oczywiście, które no, na pewno są zdecydowanie ciekawsze od tego, co można zobaczyć na bieżąco.
W samym GCF-ie akurat w toaletach bardzo ciekawe plakaty są powieszone.
Tak, dokładnie, na przykład do Komornika.
Tak, do filmu Bogowie też.
Do Essential Killing.
Tak, do Dekalogu.
Super są. Super są, ja je bardzo lubię. Tam można zobaczyć. Widziałem też,
patrz,
że
mówiliśmy
jest
o polskim kinie i o Kieślowskim, nic nie powiedzieliśmy.
Ja nie, ja się
szacunku,
czuję, ja się czuję
w tym momencie
w tym momencie jeszcze trochę niewystarczająco kompetentny, żeby go dobrze przeanalizować.
Ty powiedziałeś, że twoim ulubionym polskim filmem w ogóle jest Miś, ja powiem, że krótki film o zabijaniu.
Mm-hmm, to jest sensowna alternatywa.
Alternatywa czwarta, tak?
Tak.
No dobrze,
tak.
To była taka dygresja. Ale z szacunku, możesz mówić dalej o Gdyńskim Klubie.
Wiesz co, jak byliśmy wczoraj, to ja zauważyłem, że jest jakieś pomieszczenie, w którym oni pracują, które jest całe po prostu zawalone tymi plakatami. Ja strasznie chciałbym je zobaczyć. Wielki, pełno ich. I słuchajcie, Gdyński Klub Filmowy, cudowna okazja. Organizowane są takie spektakle raz na miesiąc. My na przykład ostatnio mieliśmy okazję być tam dwóch. Mieliśmy, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, być na filmie Jeszcze nie wieczór. Spotkaliśmy się między innymi z panem Nowickim, spotkaliśmy się z reżyserem filmu, więc na pewno było to bardzo ubogacające doświadczenie, szczególnie tego, jak wiele się dowiedzieliśmy.
W kontekście tego filmu zdecydowanie było, tak.
Tak, niesamowite. A wczoraj mieliśmy przyjemność zobaczyć Bogów. Jeden z, uważam, najlepszych przedstawicieli rzetelnego, polskiego, dobrego kina wysokobudżetowego.
Tak, no można tak powiedzieć.
Bo to jest półniezależny film, można tak powiedzieć. Oni tam tłumaczyli na temat finansowania, ale
przyjrzeć się etapowi powstawania, to rzeczywiście można uznać za kino niezależne, które osiągnęło po prostu ogromny sukces.
Który, za granicą rzeczywiście też przyjął się zdecydowanie.
To dosyć ciekawe, bo on dotyka biografii postaci znanej tak naprawdę szerzej chyba w Polsce. No na świecie na pewno też w pewnych kręgach, tak? Zbigniew Religa w kręgach jakichś medycznych na pewno był na świecie bardzo znany i poważany.
Zdecydowanie. Chociaż ja muszę przyznać, że za wiele o jego biografii nie wiem.
No ale nie jesteś specjalistą od kardiochirurgii, nie?
I nie jestem osobą, która interesuje się kardiochirurgią tym bardziej.
Naprawdę?
Naprawdę. Więc my się spotkaliśmy wczoraj z panem Szymonem Warszawskim. Spotkaliśmy się też również z Łukaszem Palkowskim, reżyserem, i mogliśmy o tym filmie porozmawiać. Każdy może tam zadać pytanie sobie spokojnie. Jest to unikatowy tak naprawdę, unikatowy rodzaj obcowania ze sztuką. Bardzo, bardzo ciekawy i ubogacający dla każdego.
Pozwala odbierać film na więcej niż jednej płaszczyźnie.
Już wydaje mi się, że kiedy po każdej z tych rozmów nie da się w dokładnie ten sam sposób oglądać tego filmu jak wcześniej. Ilość ciekawych informacji i tego, co działo się za kulisami, jest niemalże przytłaczająca, więc na pewno...
No i to są i smaczki, powiedzmy, które mają walory i humorystyczne, bo są jakimiś ciekawymi anegdotkami, ale też wpływają na to, jak postrzegamy, jaki jest nasz odbiór tego filmu, bo wpływają na jakąś jego wartość merytoryczną. Wiemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Wiemy, kto podjął taką decyzję, wiemy
w jakich dlaczego, warunkach. Przede wszystkim wiemy
tak,
dlaczego.
Dlaczego.
W jakim celu.
Co ich umotywowało.
Jaki był cel.
To kompletnie zmienia to, jak się na to wszystko patrzy. Więc proszę was, dla własnego dobra polskiej kinematografii, które w ostatnich paru latach naprawdę próbuje odżyć. I udaje to mu się. Ida była krokiem po prostu niesamowitym dla nas. A mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, że kolejne filmy, które będą rozsławiane, będą produkowane w Polsce. Więc jeśli chcecie to wszystko jakoś wesprzeć, jeśli chcecie się rozwijać, wpadnijcie na stronę Gdyńskiego Centrum Filmowego, obszarajcie informacje o klubie filmowym. Czasem może być się ciężko dostać na te projekcje, czasem może być ciężko się dostać do tego klubu. My serdecznie, jak zwykle, dziękujemy za wszelkie zaproszenia do nas wystosowywane. I na koniec zostawiamy was z fragmentem.
Fragmentem z posiedzenia.
Tak, fragmentem z naszego wczorajszego posiedzenia, żebyście mniej więcej chociaż mogli usłyszeć, jak tam było, i czymś jeszcze na koniec. Tutaj Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Dziękujemy wam bardzo. Miejcie super tydzień. Oglądajcie filmy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Cześć.
Krzysztof Rak dzwoni wieczorem i mówi: ślę scenariusz.
Krzysztof zadzwonił, mówiąc, dość śmiesznie tak naprawdę, mówiąc: słuchaj, wysłałem ci scenariusz, tylko jutro do południa potrzebuję twojej decyzji. Mówię, która jest 22, okej. Okay. No dobra, Krzysiek. No to czytam.
A nie powiedział jak Religa w filmie, że czy ja mogę mieć tę decyzję jeszcze dziś?
Nie.
Do południa dobrze.
Nie odważył się. Nie odważył się, natomiast rzeczywiście przeczytałem. Ten tekst rzeczywiście, był tam duży potencjał. To był zupełnie inny tekst, niż mieliście państwo okazję oglądać. Krzysiek mi przez nim nie powiedział w ogóle, co mi wysyła. Wysyłam ci tekst. Okej, przeczytam. I rzeczywiście, to jeszcze był taki tekst, no, rzeczywiście zdecydowanie inny niż to, co mieliście państwo okazję widzieć, dlatego że to był tekst taki, no jeszcze tam nie było tego rzutu bohaterom o ziemię. To był taki trochę klęcznik. Natomiast zobaczyłem w tym ogromny potencjał, znaczy bohatera, który zwycięża, jakby Krzysiek jak doskonale to ujął w tym scenariuszu, mimo że ten scenariusz w pierwszych wersjach był naprawdę niedoskonały. Jakby stosunek Krzyśka do bohatera był wtedy jeszcze... Za dużo fascynacji było w Krzyśku jego własnym bohaterem.